I czytamy ostatnie słowa Chrystusa skierowane do Jego uczniów i będziemy trochę rozważać właśnie to, co Jezus im powiedział. Gdzie z reguły na koniec, kiedy zostawia się kogoś na dłużej, to mówi się te rzeczy, które są ważne. Tak? Jak ktoś wyjeżdża, dzieci w domu zostawia, to mówi tylko pamiętaj o tym i o tym pamiętaj. I potem i wymienia te rzeczy, które są najbardziej istotne, żeby właśnie zapamiętały. Więc te ostatnie słowa Jezusa na pewno też są ważne dla nas. Więc będziemy czytać od 16 wersetu do wersetu 20. Bardzo króciutki fragment. Potem 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, którą Jezus im wskazał. A gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon. Niektórzy jednak powątpiewali. Wtedy Jezus zbliżył się i oznajmił im: została mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Także mamy Chrystusa, który udziela 11 uczniom, bo wiemy, że Judasza między nimi już nie było, udziela im takich ostatnich wskazówek. Najpierw każe im jednak udać się do Galilei. O tym czytaliśmy i mówiliśmy wstępnie w poprzednim fragmencie o zmartwychwstaniu. I tak jak mówiliśmy wtedy, przypomnę tylko, że Galilea była tym miejscem, gdzie wszystko się zaczęło. Była miejscem, gdzie Chrystus powołał swoich pierwszych uczniów. Była miejscem, gdzie Jego służba się rozpoczęła. I to, co Jezus, do czego wzywa ich, to, co im mówi, to jest wezwanie ich do nowego początku. Do czegoś, żeby rozpoczęło się coś na nowo. Wiemy, że ta poprzednia część służby zakończyła się ukrzyżowaniem, zakończyła się tym, że wszyscy uczniowie rozbiegli się zdezorientowani, przerażeni, niewiedzący, co się dzieje, miało być tak pięknie, a oto Chrystus został ukrzyżowany i cały nasz świat sypie się, wszystko, niebo spadło nam na głowy, wszystko się skończyło. Później mają takie doświadczenie zmartwychwstałego Chrystusa, kiedy kobiety idące rano do grobu spotykają Go i Chrystus wtedy wydaje im polecenie, żeby poszły i powiedziały Jego uczniom, że to nie był koniec, to się nie skończyło. To On zmartwychwstał, tak jak zapowiadał wcześniej, i wezwał, powiedział im też, żeby przekazały im to, aby udali się do Galilei. I uczniowie udają się do Galilei. Mateusz o tym nie mówi, ale w Ewangelii Jana mamy taki bardzo wyraźny obraz, gdzie właśnie uczniowie idą do Galilei. Widać, jakiś czas musiał minąć, nie wiedzieli za bardzo, co w tej Galilei ma się dziać. I Piotr mówi takie słynne słowa: idę łowić ryby. I reszta uczniów mówi: no to my idziemy z tobą. I mamy znowu scenę na jeziorze, kiedy uczniowie łowią całą noc, nie złowili żadnej ryby i nagle ktoś z brzegu woła do nich, mówi: zarzućcie sieć. Oni zarzucają, wyciągają potężną ilość ryb i wtedy wiedzą, że to Chrystus, który ich wzywa. Dlatego, że dokładnie taką sytuację mieli, kiedy spotkali Go po raz pierwszy w Galilei. Pamiętamy w Ewangeliach Marka, Mateusza, czytamy o tym, że również Jezus przyszedł do jeziora, gdzie na brzegu po całonocnym łowieniu ryb, w czasie którego nic nie złapali, Piotr, synowie Zebedeusza, inni uczniowie stali i czyścili, reperowali sieci. I wtedy też Jezus im powiedział: wsiądźcie do łodzi, popłyńcie, zarzućcie sieci. I również wyłowili mnóstwo ryb. Więc te dwie historie są ze sobą, odpowiadają sobie nawzajem. Jest ten pierwszy początek i jest ten nowy początek w Galilei. Więc to, co ma się dziać, jest czymś nowym, jest nowym rozdziałem, jest nowym rozpoczęciem tego, co jest ważne. Dalej czytamy u Mateusza. Mateusz mówi, że Jezus wezwał ich na górę, o której mówił. Mateusz lubi góry. Nie wiem, czy Mateusz był, nie dlatego pewnie, że był alpinistą, ale raczej dlatego, że był Żydem. Był dobrym Żydem, który wiedział, że Bóg w Starym Testamencie objawiał się na różnych górach. Do tego stopnia Bóg był w jakiś sposób związany z tym, że narody, które walczyły z Izraelem, kiedy przegrywały w górach, mówiły: o, musimy z nimi powalczyć na równinie, bo ich Bóg jest Bogiem gór i dlatego przegraliśmy tą walkę. Jak powalczymy z nimi na równinie, to wtedy nasz Bóg będzie silniejszy. Oczywiście na równinie też okazywało się, że niekoniecznie tak jest. Ale każdy dobry Żyd wiedział, że jest to szczególne powiązanie Boga, który objawia się na górze. I mamy góry Synaj, na której Bóg objawił się i dał swoje prawo Mojżeszowi. Góra Syjon, na której powstała świątynia i Bóg objawiał się najpierw Dawidowi, później w świątyni Salomona i później aż do zburzenia tej świątyni. Góra Karmel, gdzie Bóg objawiał się prorokom swoim. Tak? Więc Bóg często objawiał się na górze. I Mateusz na pewno mówi o tym właśnie w takim kontekście, dając, wiemy też, że Mateusz pisał do innych Żydów, że jest to Ewangelia skierowana właśnie do Żydów, dlatego ten symbolizm góry i spotkania na górze jest tu bardzo ważny. I tak jak mówię, Mateusz lubił góry. O spotkaniach na górze jest mowa w rozdziale 4, w rozdziale 5, w rozdziale 14, w rozdziale 15, w rozdziale 17 i w rozdziale 24 i w końcu w 28. Także wielokrotnie ważne rzeczy, które się dzieją się w tym przekazie Ewangelii Mateusza, dzieją się właśnie na jednej czy na jakiejś z gór. Więc mamy nowy początek, mamy górę, w której objawia, która mówi nam o tym, że oto objawia się Bóg. Oto Jezus, który jest Bogiem, objawia się swoim uczniom. I wiedzą o tym uczniowie. W kolejnym wersecie 17 czytamy, gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, mówi nasze polskie tłumaczenie. Ale kiedy czyta się w języku oryginalnym, to ten pokłon to nie był taki po prostu pokłon jak na dzień dobry Panie Jezusie, ale był to pokłon, który jest to słowo, które oznacza oddanie chwały. Oddanie chwały właśnie Bogu. Takie pokłony oddawało się Bogu. Względnie przed jakimś wielkim królem padało się na kolana i pokazywało swoją pozycję. Więc uczniowie nie po prostu skłonili głowy przed nim, ale oddali mu chwałę. Zobaczyli go na górze, tak jak zobaczyli go w dniu przemienienia, kiedy był właśnie w tej nowej już postaci i złożyli mu pokłon. Ale kolejne zdanie wtrąca pewien kontrast. Niektórzy, nasze tłumaczenie mówi, jednak powątpiewali. Niektórzy jednak powątpiewali. I znowu pewien niuans gramatyczny tego zdania czy mówi nam o tym, że być może nie chodzi tu nawet o niektórych, ale to słowo, które jest tam użyte, zaimek, który jest tam użyty, być może oznacza wszystkich z nich. Wszyscy powątpiewali. Nie niektórzy. Może być czytany i rozumiany jako niektórzy. Może być też również przyjęty jako, że wszyscy powątpiewali. A samo słowo powątpiewali też nie jest takim prostym słowem, dlatego że nie chodzi tu o takie intelektualne do końca powątpiewanie. To samo słowo użyte jest tylko raz, kiedy Piotr chodzi po wodzie, tak? Pamiętamy tą historię i nagle widzi wzburzoną wodę i wtedy zwątpił. Zaczął mieć wątpliwości pewne, przestraszył się w pewnym sensie. Był niezdecydowany, niepewny i zaczął tonąć. To jest to samo słowo, więc niektórzy, a może wręcz wszyscy z tych uczniów, z jednej strony oddawali Chrystusowi pokłon jako Bogu, uwielbili Go, z drugiej strony odczuwali pewien dyskomfort, niepewność, niezdecydowanie, swego rodzaju przestrach być może. I znowu jest wielu ludzi zastanawiało się, o co w tym chodzi, dlaczego ci uczniowie, czego oni się bali. I być może odpowiedzią na to jest to, że w zasadzie większość z nich widzi Chrystusa po raz pierwszy od momentu, kiedy widzieli Go uciekając z tego ogrodu Getsemane. od momentu, w którym zawiedli go, od momentu, w którym obiecując najpierw, jak bardzo będą go bronić i jak gotowi są iść z nim na śmierć i nawet umrzeć za niego w jego obronie, tak naprawdę w pierwszym momencie, kiedy tylko Judasz przyszedł z całą tą grupą uzbrojonych ludzi, żeby Jezusa aresztować, większość z nich, albo w zasadzie wszyscy z nich pokazali plecy. Wszyscy z nich rozbiegli się, uciekli. Nie widzimy ich pod krzyżem, nie widzimy ich nigdzie w tym czasie. Najprawdopodobniej byli pochowani, przestraszeni, zdezorientowani co do tego, co się dzieje. Więc teraz stają znowu twarzą w twarz z Chrystusem, Chrystusem, który jest zmartwychwstały, który jest uwielbionym Chrystusem. Już nie tym samym człowiekiem, z którym spędzili 3,5 roku, ale jest Chrystusem w nowym niebiańskim ciele. I zrozumiałe może być ten kontrast między z jednej strony uwielbieniem, a z drugiej strony niepokojem. Co teraz będzie? Co on teraz powie? Mieliśmy być tacy odważni, mieliśmy być tacy użyteczni, mieliśmy być tacy groźni, kiedy trzeba było, a okazaliśmy się tchórzami, okazaliśmy się tym, kim byliśmy. Co teraz się wydarzy? I oczywiście w obliczu każdego groźnego władcy nie znaleźliby zbyt wiele łaski. Tak? Większość nas, ludzi, ma nastawienie, że jak ktoś nas zdradził, to niełatwo jest nam zaufać temu człowiekowi ponownie. Jeżeli ktoś nam coś naobiecywał, a później zrobił coś dokładnie na odwrót, to większość z nas miałaby problem z tym, żeby dać mu od razu drugą szansę, żeby zaufać temu człowiekowi ponownie. Raczej mielibyśmy nastawienie takie: udowodnij najpierw, że warto ci ufać. Pokaż najpierw, że nie zrobisz tego ponownie. Zaświadcz o tym w jakiś sposób. Ja popatrzę, poczekam i być może kiedyś dam ci drugą szansę. Jezus jednak robi coś innego. Czytamy w taki symboliczny sposób, że Jezus zbliżył się do nich. Jezus podszedł do nich, wykonał w ich kierunku ruch. I nie tylko w takim sensie fizycznym, ale myślę, że był to ruch. Trudno nam sobie wyobrazić, pewnie scenarzyści filmu Jezus czy innych filmów opartych na Ewangelii. Ja nie pamiętam, co te filmy pokazują, ale jest to pewne wyobrażenie tego, co się mogło dziać. Ale myślę, że mogło to być pewnego rodzaju podejście z wyciągniętymi ramionami, przyjęcie, zapewnienie ich, że wszystko jest w porządku. Pomimo tego, co się wydarzyło, pomimo tego zawodu, który jakby był wpisany tak naprawdę w to, co się miało dziać, Jezus zbliża się do nich i jest oto gotów dać im nową szansę, dać im drugi początek, dać im rozpocząć na nowo, nową misję, którą dla nich miał. Więc to zbliżenie się Jezusa, podejście Jego do nich jest aktem akceptacji, aprobaty, zachęty, przyjęcia ich pomimo tego, co się wydarzyło. Więc Jezus jest z jednej strony potężny w tym momencie, czy o czym zaraz też sam mówi, ale jest też Jezusem, który jest bliski, Jezusem, który zbliża się do tych ludzi, którzy zawiedli Go i jest gotów dać im kolejną szansę. Więc kiedy zbliża się do nich, pierwsze, co im mówi, mówi im: została mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. I to jedno zdanie jest odniesieniem do takiego kluczowego fragmentu ze Starego Testamentu, który wspominaliśmy, myślę, że wielokrotnie, czytając właśnie Ewangelię Mateusza, do którego sam Jezus odnosił się wielokrotnie. Jest fragment odniesieniem do wersetów z Księgi Daniela, z Księgi jednego z proroków Starego Testamentu, siódmego rozdziału i 14 wersetu. I wiemy, że jest to fragment, który mówi o tym, że Daniel miał wizję bestii wychodzących z morza, bestii, które symbolizują ziemskie imperia. Miał wizję posągu później, który składał się z różnych części. Nie będziemy do tego wracać, ale w którymś momencie ten posąg jest zniszczony przez kamień, który symbolizuje Królestwo Boże. I później widać na niebie kogoś jakby Syna Człowieczego, który zbliża się do siedzącego na tronie. Czyli mamy scenę, w której jest Bóg, siedzący na tronie i ktoś jakby Syn Człowieczy, jakby człowiek, który zbliża się do Niego. I czytamy tam w 14 wersecie, temu Synowi Człowieczemu powierzono panowanie, chwałę i królestwo, aby służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Jego panowanie jest panowaniem wiecznym, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. I to był taki werset nadziei w Starym Testamencie. Werset, do którego to starotestamentowa społeczność, widząc swój upadek, widząc zniszczenie, widząc wygnanie, widząc to, jak są najpierw jedno królestwo zniszczone przez Asyrię, potem przez Babilon, przez różne imperia, później przez Imperium Aleksandra, później przez Rzymian. Oni cały czas szukali jakiejś nadziei, na której mogliby się oprzeć i Boga, który ich jakby opuścił z powodu ich grzechów. Nie po prostu ich opuścił, ale odszedł ze względu na ich własne grzechy. I ten werset był taką nadzieją, że przyjdzie dzień, kiedy ten ktoś jakby Syn Człowieczy, Mesjasz, którego oczekiwali, zniszczy wszystkie imperia i stanie przed siedzącym na tronie i zostanie mu powierzone panowanie i chwała. I to jest to, co Jezus mówi do uczniów. Została mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Na niebie i na ziemi. Więc tak jak dalej też mówi, idźcie, czyńcie uczniami, zaraz do tego przyjdziemy, do wszystkich narodów. I znowu Daniel mówi, panowanie, chwałę, aby służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. I oto widzimy Chrystusa, który stoi przed 11 i mówi te rzeczy. I tych 11 jest tym początkiem tych wszystkich narodów, które mają być poddane Bogu i Chrystusowi. W jaki sposób, będziemy czytać dalej, te narody poddają się Chrystusowi? Poprzez bycie uczniami. I to jest, można powiedzieć, jest to rewolucja, dlatego że wszystkie dotychczasowe imperia, imperia, które były po nich, imperia, które mamy dzisiaj, to co robią, to narzucają swoją władzę innym przez siłę. Czy jest to siła militarna, czy ekonomiczna, czy polityczna, czy jakakolwiek inna, ale jest to ludzkie imperia, zagarniają innych ludzi siłą. I efektem tego jest to, że mało kto jest chętny na to, żeby być poddanym takiego imperium. Tak? My jako naród, jako Polacy doświadczaliśmy wielokrotnie różnych imperiów, które chciały nami rządzić i nigdy nie byliśmy z tego powodu zachwyceni jakoś. Nigdy to nie był powód do radości. Ale tutaj to Boże Królestwo działa w inny sposób. Boże Królestwo nikogo nie traktuje na siłę, nikogo nie zmusza do tego, żeby poddać się Bogu na siłę. Bogu, który jest Panem nieba i ziemi, Panem wszystkiego, można by powiedzieć. Ten Bóg nie zmusza nikogo, nie opanowuje siłą, nie nawraca w taki sposób, ale mówi, to co się będzie działo, to od was 11 dojdzie do tego, że wszystkie narody podporządkują się mojej władzy, a sposobem na to będzie bycie uczniem. Sposobem na to będzie uczenie się. Uczenie się, dobrowolne poświęcenie się temu naśladowaniu Chrystusa, powiedzielibyśmy dalej. Wszyscy ludzcy wyzwoliciele, jest to taki temat, który przewija się w filmach, w literaturze, że ci, którzy wyzwalają, później sami okazują się tyranami, sami okazują się tymi, którzy nie wolą kolejnych ludzi. Wiemy, że wszystkie rewolucje zaczynały się od pragnienia wyzwolenia narodów z tyranii, a kończyły się najczęściej krwawą łaźnią i kolejnymi tyranami, którzy po nich następowali. Inaczej chce działać Chrystus, inaczej chce działać Bóg. Bóg chce, aby to poddanie się stało się, czy miało miejsce w bezkrwawy sposób, przez zmianę, przez dobrowolną zmianę naszego myślenia. Chrystusowi dana jest wszelka władza. I to, co jest ważne, jest, że jest to władza na niebie i ziemi. Nie jest to tylko władza w niebie, nie jest to tylko władza na ziemi. My czasami jako chrześcijanie mamy taki niezdrowy sposób myślenia o tym, że tu na ziemi to tylko będę i przetrwam, bylebym się do tego nieba dostał, co mi Pan Bóg obiecał, i tam już będzie wszystko dobrze i tam już będzie wszystko tak jak trzeba. Ale Chrystus ma władzę na niebie i na ziemi. I nie chodzi to o to niebo, które widzimy tutaj. Znowu, w Biblii niebo to nie jest po prostu przestrzeń, w której ptaki latają i chmury i słoneczko świeci. Ale niebo jest miejscem, tam jest tym miejscem, które zamieszkuje Bóg. Ziemia jest tym miejscem, które zamieszkują ludzie. I Chrystusowi dana jest władza w obu tych miejscach. I oczywiście, tak jak mówimy w Ojcze Nasz, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Modlimy się, wypowiadając ten Boży zamysł, dlatego że w niebie Boża władza jest absolutna. W niebie aniołowie na każde skinienie Boga wykonują każde Jego polecenie. Na ziemi niestety sytuacja wygląda inaczej. Ale to, co chcę zwrócić naszą uwagę tutaj, to to, że Ewangelia nie jest tylko o niebie. Ewangelia jest też o ziemi. Jakkolwiek trudne się to nam wydaje, rozglądając się dookoła, ale Chrystus włada też na ziemi. I ten proces uczniostwa, o którym tu jest mowa, nie ma miejsca, on nie dzieje się w niebie, on dzieje się na ziemi. Chrystus chce podporządkować nas sobie tutaj na ziemi. I do tego stworzył Kościół, do tego powołał tych 11, od których się to wszystko rozpoczęło. I nasza odpowiedzialność też jest tutaj na ziemi, a nie dopiero gdzieś tam w niebie. Niebo jest swego rodzaju odpocznieniem po tym trudzie, który ma się dokonać tutaj. I przyjdzie czas, kiedy ziemia będzie podporządkowana Chrystusowi. I to się ma wydarzyć też przez Kościół. I zaraz jeszcze o tym coś powiemy. Jezus mówi, jak to robić. Mówi, idąc więc czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ten werset, idąc więc, polski, znowu w języku greckim rozpoczyna się bardziej takim słowem dlatego. Czyli ten werset wynika z poprzedniego stwierdzenia. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, dlatego idąc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc wynika to właśnie z tej powszechnej władzy Chrystusa, na którą są jakby dwie perspektywy. Z jednej strony Bóg jest władcą tu na ziemi, dlatego że On ją stworzył, On ma moc zrobić co zechce. Z drugiej strony ziemia jest tym zbuntowanym terytorium, gdzie nasze ludzkie ja często stoi w kontrze do tego, co Bóg od nas chce. I kiedy otwieramy oczy na świat wokół siebie, kiedy patrzymy w telewizor, jak mamy go, kiedy patrzymy we własne serce często, to widzimy, że wszystkie te miejsca są pełne buntu przeciwko temu, co Bóg chciałby widzieć i o czym mówi w swoim słowie. Nasz świat jest miejscem, które nie jest poddane Bożej władzy w tym sensie, że my ludzie jesteśmy tymi, którzy są zbuntowani przeciwko Niemu. Jesteśmy na tyle zbuntowani, że cała reszta stworzenia, apostoł Paweł mówi, wzdycha i tęskni do tego momentu, kiedy my ludzie przestaniemy być zbuntowani i poddamy się w końcu Bogu. Więc świat jest z jednej strony poddany Bogu, bo Bóg jest jego stwórcą i może na nim uczynić, co zechce. Z drugiej strony jest miejscem, w którym cały czas trwa swego rodzaju walka, którą prowadzimy przez to uczniostwo, o którym mówiliśmy. Znowu, kiedy czytamy ten werset, idźcie aż po krańce ziemi, czyńcie uczniami, to w wielu tekstach biblijnych jest mowa o aniołach, którzy zgromadzą wiernych z różnych krańców ziemi. W tym tekście widzimy, że tymi aniołami jesteśmy też my. Co nie oznacza, że nie towarzyszą nam jakieś anielskie siły w tym całym zadaniu. Ale tutaj Jezus posyła Kościół, posyła ludzi. I w pewnym sensie anioł jest też synonimem słowa apostoł, które z kolei tłumaczy się jako ktoś posłany. Apostoł, anioł to jest słowo, które oznacza kogoś posłanego do wykonania pewnego zadania. Dlatego tych niebiańskich posłańców, posłusznych Bogu, Biblia często nazywa aniołami. Ale nie zawsze. Czasami, kiedy jest mowa o aniołach, mowa jest o nas, o nas ludziach. I myślę, że ten fragment wiąże te dwie rzeczy. To my jesteśmy posłani. To tych 11, a za nimi reszta Kościoła, czyli dzisiaj my jesteśmy posłani do tego, żeby zgromadzić w jedno tych wszystkich, którzy są gotowi na to, aby być posłusznymi Chrystusowi. Mamy czynić uczniami i ten proces czynienia uczniami składa się z dwóch rzeczy. Jezus wyjaśnia to, mówi chrzcząc i nauczając zachowywać. Chrzcząc i nauczając zachowywać. I mamy tu znowu taką tą formułę chrzcielną. Chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich wiemy, że Łukasz często mówi o chrzcie w Jezusa. Używa takiej skróconej formuły, że ochrzczono w Jezusa. Czy pyta się, czy zostaliście ochrzczeni w Jezusa. Mateusz mówi o całej takiej trójjedynej, trynitarnej formule chrztu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wiemy, że pierwszy Kościół tak tego używał. Mamy bardzo wczesne pisma jakby kościelne, tak zwane didache, które potwierdza tą regułę, że kiedy chrzczono ludzi, używano tej potrójnej formuły. I chrzest jest deklaracją, jest początkiem, jest rozpoczęciem tego procesu uczniostwa. My oczywiście jako baptyści, dlatego jesteśmy baptystami nazywani, że uważamy, że ochrzcić powinien się każdy dorosły człowiek. Baptyści w sensie baptizo, chrzcić, greckie słowo, więc niektórzy myślą, że baptyści, bo baby jesteśmy, a to zupełnie nie o to chodzi. Baptyści, nie baptyści, czasami też widzę, ludzie piszą, jak nie wiedzą, piszą baptyści przez B i to wtedy od bab jest, ale my jesteśmy baptyści, od chrzcić, chrzciciele. Więc my uważamy, i tym się różnimy od wielu innych kościołów, też nie tylko katolickiego, ale też prawosławnego czy protestanckich różnych, że uważamy, że ta decyzja o byciu uczniem jest powinna być dojrzałą decyzją każdego człowieka. Że nie można zdecydować za małe dziecko, które nie jest w stanie określić się, nie jest w stanie podjąć takiej decyzji. Decyzję może podjąć człowiek świadomy, który wie, na co się decyduje. Nikt za niego tej decyzji podjąć nie może, nikt inny. Dlatego, że to jest nasza osobista decyzja chrztu, który spowoduje, że pójdziemy, aby uczyć się zachowywać, czy przestrzegać tego, co Jezus nam zostawił. To jest proces czynienia uczniów. Kluczowym słowem w tych ostatnich wersetach jest słowo wszystko. Czytamy o całej władzy, wszystkich narodach, wszystko, co wam nakazałem przez wszystkie dni. Więc słowo, które się powtarza w tych wersetach raz za razem, to jest cały, wszystko, każdy, aż po krańce, aż do końca. Mówi o pełni. I rzeczywiście cała władza jest dana Chrystusowi, aby wszystkie narody nauczyły się przestrzegać wszystkiego, co On nam nakazał. I ma to się dziać przez wszystkie dni, aż do końca tej ery, która teraz jest. Dlatego dla Ewangelii potrzebny jest, ktoś inny powiedział, cały Kościół, cała Ewangelia i wszystkie narody. To jest to, co jest ważne. Cały Kościół, cała Ewangelia i wszystkie narody. I każdy z nas w tym procesie jest jednocześnie uczniem i nauczycielem. Tak, my czasami myślimy, że są nauczyciele i są uczniowie. Ale w Kościele, jeżeli myślimy o tym, że nauczyć się mamy wszystkiego, co Jezus nam zostawił, to nie wiem, kto z nas jest w stanie szczerze wstać i powiedzieć, ja już wszystko opanowałem. Ja już zdałem maturę kościelną i jestem dojrzałym, wszystko zachowuję, wszystkiego przestrzegam i w ogóle nie mam z tym problemów i mogę teraz być nauczycielem każdego. Myślę, że niewielu z nas by było gotowych podpisać się pod takim stwierdzeniem. Większość z nas jest uczniami, my sami jesteśmy. Ja stoję i tu mówię wam coś, uczę wam czegoś, ale ja sam jestem w procesie uczenia się, w procesie tego, że uczę się i nie przestrzegam wszystkiego, co Jezus zostawił. I z żalem to mówię, nie z dumą, ale z żalem, że tak jest, bo jestem w procesie, bo przede mną są jeszcze rzeczy, które muszę przetrawić, przejść, przemyśleć, doświadczyć i zmienić coś w swoim własnym życiu. I każdy z nas jest po prostu na różnym etapie na różnym etapie tego procesu. Więc znowu, w tym samym tekście również, dotychczas to Jezus był nauczycielem. Kiedy czytamy Ewangelię, Jezus mówi, nie nazywajcie nikogo nauczycielem, tak? Tylko jeden jest tylko nauczyciel. Teraz uczniowie w Jego autorytecie stają się, czy mają być nauczycielami, a za nimi cały Kościół. I jest to Jego autorytet. Jezus mówi, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni. W tym całym procesie, kiedy to robicie, ja jestem z wami. Ja będę wam towarzyszył. Nie robicie, nikt z nas nie powinien tego robić jakby z siebie. Nikt z nas nie powinien dzielić się swoją mądrością, swoim poznaniem. Nikt z nas nie jest nauczycielem w tym sensie, że może stanąć i zacząć nauczać, co mu przyjdzie do głowy, ale to Chrystus ma być z nami. My mamy uczyć tego, czego uczy Chrystus. My mamy uczyć tego, czego nas nauczył Chrystus. I to jest zadanie Kościoła. Nie gromadzić jakieś bogactwa, nie zdobywać jakieś wpływy, ale uczyć. Kościół ma uczyć. Kościół nie ma być instytucją, która... I uczyć to też nie znaczy zakuwać wszystkich w kajdany w takim sensie właśnie imperialistycznym. To teraz takie prawo wprowadzimy, żeby nic nie było wolno nikomu. Bo to znowu nie jest ten proces, nie jest proces uczenia. Jest to proces, który często ma odwrotny skutek. Tak? Im bardziej będziemy czasami zakazywać pewnych rzeczy, tym bardziej stają się one kuszące dla wielu. Natomiast my mamy uczyć. I proces uczenia polega często na przestrzeganiu, zwłaszcza kiedy uczymy o grzechu, to Kościół ma taką chętkę, żeby zakazywać grzechu. Nie wolno ci grzeszyć. Czemu? Bo tak jest napisane. Ale to nie działa nawet z dziećmi. Kiedy mówimy dziecku, nie rób tego, ono pyta dlaczego, powiemy, bo tak, bo ja tak każę, bo jestem rodzicem, to jestem pewny, że jak tylko się odwrócimy, to dziecko właśnie spróbuje, dokładnie spróbuje tego, czego mu właśnie zakazaliśmy. Natomiast to, co działa, to tłumaczyć, a czasami pozwolić doświadczyć, niestety. Tak? Wszyscy wiemy, przypuszczam, że większość z nas rodziców przechodziło przez etap nie dotykaj piekarnika. Czemu? No czemu? Z reguły jeszcze to wtedy nie jest ten wiek, żeby mówić czemu, ale jest takie spojrzenie typu znowu coś mi zakazują, tak? Nie dotykaj piekarnika, bo się sparzysz. I co się dzieje? W 90 przypadkach łapka ląduje na piekarniku i później trzeba powiedzieć, a nie mówiłem, ale jest to skuteczna lekcja. Rzadko które dziecko później dzieci takim szerokim łukiem omijają piekarniki i wiedzą, że w tą stronę lepiej blisko nawet nie podchodzić. I to jest czasami niestety to, co też dzieje się z naszym nauczaniem o grzechu. My musimy powiedzieć, że coś nie zaprowadzi nas tam, gdzie trzeba. Coś nie zrobi naszego życia lepszym, ale je pogorszy. Ale czasami musimy pozwolić ludziom dotknąć i ponieść konsekwencje niestety, ale to są konsekwencje, które mądrych ludzi uczą, głupich ludzi pchają jeszcze dalej w głupotę, ale to też niestety jest taki moment. Więc cały Kościół, cała Ewangelia do wszystkich narodów i moje pytanie do nas wszystkich jest zawsze, gdzie jest twój unikalny wysiłek w tym wszystkim? Gdzie jest mój, gdzie jest twój, w takim sensie, gdzie jest nasz unikalny wkład w to, żeby być nauczycielem, będąc uczniem? Dlatego, że Bóg powołał Kościół, tych 11 symbolizuje nowy Boży naród. 12 pokoleń Izraela, to 12 jeszcze go tam nie ma, ale jest to naród, który ma swój wkład. I apostoł Paweł później mówi o Kościele jako o ciele, w którym każdy ma swój wkład, a to ciało istnieje nie po to, żeby istnieć, znowu nie po to, żeby gromadzić, nie po to, żeby wpływać, ale po to, żeby jednać ludzi z Bogiem, żeby być nauczycielami dla tych, którzy nauczania potrzebują. Trwa to do końca ery, aż do końca świata, Jezus mówi, nasze tłumaczenie mówi, aż do końca świata, mając na myśli, aż do końca tej ery, tego czasu, który mamy dzisiaj. To nie znaczy, że świat się rozleci i świat przestanie istnieć i będzie koniec świata tak zwany, ale kiedy czytamy to w języku greckim, to znowu widzimy, że mowa jest o końcu pewnego czasu. o końcu pewnej ery, ery, po której końcem będzie ponowne przyjście Chrystusa, po to, żeby sądzić żywych i umarłych, jak czytamy w Biblii, i w pewien sposób czas, w którym my też będziemy musieli odpowiedzieć za to, czego dokonaliśmy tutaj, jak bardzo byliśmy zaangażowani w to powołanie Chrystusa. I może jak uczniowie jesteśmy w niepewności pewnej, być może nie jesteśmy w tym najlepsi, być może zaniedbaliśmy, takie mamy poczucie, że czegoś zaniedbaliśmy, że coś jest no, nie tak, jak powinno być. Ale tak samo jak uczniowie możemy doświadczyć Jezusa, który zbliża się do nas i mówi, dana mi jest wszelka władza, dlatego spróbuj ponownie. Niech to będzie nowa Galilea, niech to będzie nowy początek, niech to będzie nowy start. Bóg jest Bogiem nowych początków. Bóg jest Bogiem, którego taką esencjonalną cechą jest to, że Bóg jest Bogiem, który przebacza w tak doskonały sposób, że daje kolejną szansę, że stawia nas ponownie na nogi i ponownie posyła do tego, żebyśmy my uczyli się i żebyśmy uczyli innych. Więc jedyne, co można w tym wszystkim powiedzieć, to bierzmy się do roboty, bo jest to coś, co jest potrzebne.